od historii, która brzmi bardzo jak dowcip, ale to jest autentyczna historia, naprawdę to się wydarzyło. I żeby nie stwarzać jakichś takich sytuacji trudnych, to może, czy niewygodnych, to ja pozwolę sobie na to, żeby bohaterom tego wydarzenia trochę zmienić tożsamość. Żeby nie mówić dokładnie, kogo to dotyczy. Sytuacja miała miejsce w pewnej chrześcijańskiej rodzinie. W tej chrześcijańskiej rodzinie była mała dziewczynka, mała córeczka, gdzieś 4-5 lat. Powiedzmy sobie, że na imię miała Kasia. I to wydarzenie było takie, że pewnego razu Kasia nie do końca była posłuszna swoim rodzicom. Coś tam narozrabiała. Coś tam nie było tak. I w związku z tym odbywała się poważna rozmowa i w pewnym momencie, gdy już wytłumaczono jej, co zrobiła nie tak, co powinna zrobić inaczej, nie wiadomo, czy to do końca dotarło, nie wiadomo, czy ona tak, no, wyglądało na to, że chce być inaczej, żeby było inaczej. No i pobożny tato mówi, to się teraz pomodlimy, żeby Pan Bóg cię zmienił. I o dziwo zauważa na twarzy tego dziecka prawie, że przerażenie. I nie do końca rozumie, no bo dziecko normalnie do tej pory reagowało na kwestie modlitwy. Nigdy nerwowo jakoś tam nie wyglądała, gdy miano się modlić. Więc trochę jest zaskoczony tym. Ale przy czym wypowiedział takie słowa, pomodlimy się, żeby Pan Bóg cię zmienił. I to w tym momencie zauważa to i mówi, o co chodzi. A ta dziewczynka mówi, ale ja chcę być dalej Kasią, nie chcę się zmieniać. I to mówi nam o tym, że to dziecko rozumiało swoją tożsamość. Wiedziało, kim jest. Wiedziało, że jest Kasią. I na ten moment, na tę porę była całkiem szczęśliwa z tym, że jest Kasią i może zostać Kasią. I chciała zostać Kasią. I bardzo nie lubiła, bardzo jej się nie podobała taka perspektywa. Nie rozumiała, że tu nie chodzi o zamianę Kasi w Irenkę, tylko chodzi o zmianę coś tam w jej nastawieniu bardziej, a nie w tym, kim ona jest. Ale my, jako ludzie, bardzo często mamy problem z tym, kim jesteśmy. I ten problem, z kim jesteśmy, bierze się z tego powodu, z tej przyczyny, że od samego początku naszego życia jesteśmy stawiani przed pewnym zadaniem. I to zadanie polega na tym, abyśmy doszli do przekonania, doszli do takiego miejsca, w którym możemy powiedzieć, kim jesteśmy i możemy to w pełni zaakceptować, czy w pełni zaakceptować. W jakiś sposób, w jakiejś formie też to akceptujemy. I nie tak dawno mówiliśmy tutaj na tym miejscu, jak często to miejsce, w którym się rodzimy, ta sytuacja, w której przychodzimy na tę ziemię, determinuje to, kim jesteśmy. Nasza tożsamość polega na tym, że odpowiadamy sobie na kilka podstawowych pytań w naszym życiu. Pierwsze pytanie to, kim jestem, bardzo często wiąże się z pytaniem, z odpowiedzią na pytanie, jakie mam aspiracje, kim chcę być. Drugie pytanie, jakie powstaje w związku z tym, jaka jest moja wartość. Bardzo często to pytanie, jaka jest moja wartość, jest zdeterminowane tym, na ile my spełniamy te aspiracje, do których dążymy. I trzecie pytanie brzmi w ten sposób. Kto nam o tym mówi? Kto nam to, skąd pochodzi ta informacja? Czy informacje, cały szereg informacji, całe mnóstwo danych, które powodują, że my wiemy, że taka jest nasza wartość, taka jest nasza tożsamość. I ludzie, którzy się zajmują tym w taki bardziej profesjonalny może sposób, badają tą kwestię, jak to wygląda u innych ludzi, stwierdzają, że w tej sferze doszło nie tak dawno do bardzo radykalnej zmiany w życiu ludzi. Do niedawna to nasze poszukiwanie tej odpowiedzi, tych odpowiedzi na te różne pytania właściwie koncentrowało się na tym, co jest na zewnątrz i staraliśmy się odpowiedzieć na te pytanie zaczynając od tego, co jest na zewnątrz i zmierzając do tego, co jest tutaj w środku, w nas. I to różny sposób, najróżniejszy sposób to się działo. Czasami tą podstawą, czy tym, co determinowało to, jak wyglądają te odpowiedzi na te nasze pytania, byli nasi rodzice. To od nich pochodziło to, że tak, a nie inaczej odpowiadaliśmy na nasze pytanie. I bardzo często było tak, że tata lekarz, no to wiadomo, też dzieci będą lekarzami. Zdaje się, że te rzeczy się powtarzają, ale z innych zupełnie powodów dzisiaj. Z kolei tata Kowal miał syna Kowala. Tata Szewc, dzisiaj to już jest, nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek są Szewcy. Są, bywają, słuchajcie, za niedługo... No tak, ci, co szyją buty, to zupełnie inna kategoria, ale tacy zwykli szewcy naprawiający buty, to za niedługo będzie gdzieś w jakimś skansenie prawdopodobnie. Ale się zdarzają. I zazwyczaj tata szewc, syn szewc. Tata murarz, syn murarz. Niedawno widziałem taki program, bardzo ciekawy w telewizji, na temat kolei w Kanadzie, linii kolejowej w Kanadzie. Ta linia charakteryzuje się tym, że jest bardzo długa i przebiega przez niesamowite pustkowia, jak to w Kanadzie jest możliwe. Tam oni mają na kilometr kwadratowy, nie wiem, czy całego człowieka w sumie. Tak w Polsce to jest 112 osób na kilometr kwadratowy, a są i kraje, które mają i 400, i są kraje, które mają więcej osób na kilometr kwadratowy. Natomiast w tej Kanadzie no jeden człowiek, no może teraz jest trochę więcej niż jedna osoba na kilometr kwadratowy i w związku z tym jest mnóstwo terytoriów, mnóstwo miejsca, gdzie jest kompletne pustkowia. Ale na tych pustkowiach bardzo często są umieszczone jakieś kopalnie, tak samo jak na Syberii, kopalnie bardzo wartościowych minerałów. Te minerały się wydobywa i trzeba je przewieźć gdzieś tam do portów, gdzie są później wysyłane na cały świat. I jest taka jedna linia gdzieś tam, która biegnie z takiego pustkowia zupełnego, gdzie jest jakaś jedna kopalnia i tysiące kilometrów do portu, gdzie jest wysyłana w świat. I ludzie, którzy prowadzą pociągi, no, muszą być bardzo do tego dobrze przygotowani, muszą spełniać bardzo jakieś tam określone kryteria. I człowiek, z którym był robiony wywiad, mówił, od razu, gdy tylko dorastałem, wiedziałem, że będę maszynistą takiego pociągu. Nawet nie nazywają ich maszynistami, nazywają ich technikami obsługi pociągu. I będę takim technikiem obsługującym taki pociąg. Nie mógł sobie wyobrazić, żeby był w innym zawodzie. To są kwestie zawodowe, ale i tak w tej sferze się poruszamy teraz, bo w pewien sposób jest najłatwiej. I do niedawna to było tak, że ktoś tam z zewnątrz, rodzic, a w innych przypadkach trochę wcześniej, to był może monarcha, jakiś książę, mówił o tym, kim człowiek ma być, kim ten człowiek jest. Czasami to był Kościół. Przez swój przekaz nam mówił, kim my jesteśmy. Byli ludzie też, których moglibyśmy określić jako tacy mistycy i oni mówili, że to Bóg im powiedział, że mają być tym i tym. Ale to poszukiwanie zaczynało się od tego, co jest z zewnątrz i trafiało do nas, do środka. Ludzie dzisiaj mówią, że w tym względzie nastąpiła zmiana. I to poszukiwanie, które zaczynało się z zewnątrz i trafiało do środka, bardzo często opierało się na zobowiązaniu, że ktoś przyjmował pewne obowiązki. I te obowiązki określały później to, kim on jest. Natomiast dzisiaj, gdy człowiek ma szukać tożsamości, bardzo mocno jest zachęcany do tego, żeby spojrzał w siebie. Żeby najpierw tam znalazł coś, co jest w nim. I to, co jest w nim, zacznie określać to, kim on będzie na zewnątrz. I różności się robi, żeby znaleźć to, co jest we mnie, co jest w środku. Bardzo często my sami sobie z tym nie potrafimy poradzić, w związku z tym szukamy pomocy. Taką pierwszą grupą pomocową w tym względzie bardzo często jest grupa naszych rówieśników. Z zewnątrz coś tam do nas dochodzi. Nauczyciele nam mówią, rodzice nam coś mówią, Kościół może, do którego też czasami coś zajdziemy, coś nam mówi, ale w tym momencie my chcemy znaleźć siebie i bardzo często w związku z tym staramy się o to, żeby pomogli nam w tym nasi rówieśnicy. Tak samo myślą, podobnie się zachowują, lubią takie same ubrania, jak my lubimy, i lubią tę samą muzykę nawet, czasami lubią tę samą muzykę, te same gry komputerowe i jest nam łatwo z nimi rozmawiać. I jest łatwiej też z nimi coś tam mówić o tym, co jest w nas w środku. Czasami to nie wystarcza, czasami ludzie zwracają się do psychologa, czasami z kolei mają z tym taki problem, że potrzebują bardzo szerokiej pomocy. Ale wtedy, gdy to, co w nas, w środku, decyduje o tym, jak określamy swoją tożsamość, to wtedy jest bardzo często tożsamość oparta o pragnienie. Jakieś pragnienie gdzieś tam odkrywamy w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Gdzieś jest coś, czego bardzo chcemy. I to, czego bardzo chcemy, później w jakiś sposób determinuje to, kim myślimy, że jesteśmy. Myślimy, że jesteśmy tacy i tacy i w związku z tym tak też prowadzimy swoje życie. Jest też z tą zmianą i ludzie, którzy się, tak jak wcześniej powiedziałem, zajmują tymi sprawami, mówią, że ta zmiana jest powszechna, że właściwie dzisiaj to w większości społeczeństw, które określają się jako społeczeństwa nowoczesne, w ten sposób szukamy odpowiedzi na te pytania. Do czego mam aspirować? Jaka jest moja wartość i skąd to biorę, to właściwie zawsze patrząc w środek, w siebie. Wiąże się z tym też pewne niebezpieczeństwo, bardzo duże niebezpieczeństwo, które polega na tym, że ludzie na zewnątrz stają się obiektami, które albo poprą to, co znalazłem w sobie, albo zgodzą się z tym, co znalazłem w sobie, albo też nie zgadzają się i wtedy bardzo często my zaczynamy traktować ich wrogo. Ktoś, kto idzie na ulicy, albo w jakiś sposób zgadza się z tym, co ja myślę o sobie, albo też jest moim wrogiem, bo w jakiś sposób będzie zaprzeczał temu, co ja myślę o sobie. I to bardzo często prowadzi do tego, że się brutalizuje relacje społeczne. I przypuszczalnie te ostatnie wydarzenia, które jakoś wstrząsnęły naszym krajem, też w jakiś sposób są gdzieś tam powiązane i z tym. Bardzo łatwo jest ludzi ocenić jako wroga. Jest przeciwko mnie, a wroga bardzo często chcę mu unicestwić. Jak Ewangelia na to odpowiada? Jest bardzo ciekawe miejsce w jednym z listów Pawła, które wskazuje nam na zupełnie inny sposób rozwiązywania tej sytuacji przez Ewangelię. Zapraszam wszystkich, abyście otworzyli list do Kolosan, jeśli macie ze sobą Biblię, czy Nowe Testamenty. List do Kolosan, rozdział 3 i pierwsze 3 wiersze. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Na pierwszy rzut oka, czy gdy to słyszymy, niekoniecznie nam jakoś wiąże się z kwestią naszej tożsamości. Ale zauważcie, że tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi nam o tym, że coś się stało z naszym życiem. Nasze życie jak gdyby zostało przetransferowane, przeniosło się. I co? Nasze życie teraz jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I to jest powód, to, że w momencie, gdy myśmy przyszli do Boga, w momencie, gdy myśmy zrozumieli, że był ktoś, kto umarł za nas, był ktoś, kto oddał swoje życie za nas i teraz my z kolei całkowicie oddajemy się Jemu, w tym momencie nasze życie zostało przeniesione i zostało z Nim ukryte w Bogu. A jeśli z Nim zostało ukryte w Bogu, mówi Paweł, to teraz szukamy tam tego wszystkiego, na co wcześniej szukaliśmy odpowiedzi. Gdzieś tam na zewnątrz, gdzieś tam w sobie. Teraz to, co jest tam, mówi nam o tym, kim jestem. I zauważcie, że pierwszą rzeczą, o jakiej przekonuje nas Duch Święty, gdy wchodzimy w bliską relację z Nim, to jest co? Że Duch Święty mówi, poświadcza co? Że dziećmi Bożymi jesteśmy. Prawda? W liście do Koryntian apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla to, że to jest praca, Koryntian, Rzymian, to jest praca Ducha Świętego, że On przekonuje nas w każdej chwili przez swoje działanie, że nie jestem już w swojej tożsamości obcym Bogu, nieznanym Bogu, dalekim od Pana Boga, że jestem Jego dzieckiem, córką, synem, Jego najbliższą rodziną. I Paweł w tym liście do Kolosan tak mocno nas zachęca do tego, żebyśmy przestali grzebać w tym, co z ziemi, tak to określa, w tym, co świat może nam dać, żebyśmy zaczęli szukać tego wszystkiego, co ma wypełnić naszą tożsamość w tym, co jest u Boga. Pozwólcie, że opowiem wam pewne świadectwo, które niedawno słyszałem. I znowu, drobny zabieg z tożsamością ludzi, których to świadectwo dotyczy. Powiedzmy sobie, że to świadectwo wypowiedział człowiek, który miał na imię Ricardo. Po naszemu Rysiek. No, ale będę tego Ricardo się trzymał. Kim był Ricardo? Ricardo był takim bardzo normalnym, młodym człowiekiem, który że był młody, to i nieźle wyglądał, potrafił też ładnie zdania składać, potrafił błysnąć inteligencją, gdy trzeba było dowcip opowiedzieć, więc to sprawiało, że towarzysko było akceptowane. Prawda? No a jak się jest młodym i towarzysko jest się akceptowanym i do tego jeszcze się nieźle wygląda, to też z drugiej strony jest taka rzecz w nas, która powoduje, że jesteśmy przyciągani przez ładne dziewczyny. I ten Ricardo zaczął też mieć powodzenie u ładnych, młodych dziewczyn. W związku z tym, gdy chodzi o swoją tożsamość, zaczął opierać tę tożsamość na tym, że potrafi właściwie każdą dziewczynę poderwać. Że nie ma takiej dziewczyny, która by mu się oparła. I tak żył. Aż pewnego razu Ricardo trafił w miejsce, gdzie zwiastowana była Ewangelia. I przeżył takie dotknięcie od Pana Boga, które wstrząsnęło całym jego życiem. I też uświadomił sobie też przy tym pustkę tej swojej pogoni za tą odpowiedzią, którą miały dać mu te takie szybkie, łatwe relacje, jakie zawierał. I po pewnym czasie rozmawiał z kimś i powiedział coś bardzo ciekawego. Powiedział coś takiego, że on niewiele się postarzał, więc się nie zmienił, nadal młody, nadal przystojny, nadal inteligentny, błyskotliwy i mówi, i dzisiaj też często, gdy jestem w jakimś towarzystwie, zauważam bardzo atrakcyjną, bardzo piękną, młodą kobietę. Ale za każdym razem, gdy ją zauważam, za każdym razem wtedy w głębi mnie coś mi mówi. Twoje piękno nic nie może mi powiedzieć o mnie. O mnie mi mówi to wszystko, co potrzebuje ten, który jest moim Zbawicielem. I chrześcijaństwo, spotkanie z Bogiem, życie z Bogiem jest swego rodzaju paradoksem. I ten paradoks chyba najlepiej wyraża miejsce, które znajdujemy w Starym Testamencie. W 37 rozdziale Księgi Psalmów albo można było powiedzieć 37 psalm. I wiersz czwarty. Bardzo znane słowo, bardzo wielu ludzi je cytuje. Brzmi ono tak. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. To jest to samo właściwie, co czytaliśmy w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Tylko inaczej wyrażone. Tutaj tak bardziej poetycko i bardziej tak może wyrażone za pomocą tego języka właśnie pragnienia. Co to słowo nam mówi? To słowo nam mówi o tym, że jest bardzo dziwna rzecz. Ten świat nam każe spojrzeć i powiedzieć, jakie jest twoje pragnienie. Wydobądź największe pragnienie i potem rób wszystko, żebyś to pragnienie zrealizował, bo wtedy naprawdę będziesz szczęśliwy. A ten tekst psalmów mówi, spoko, daj sobie spokój, wyluzuj. Zobacz na te bogactwa, które są w Panu Bogu. I naprawdę pochłaniaj te bogactwa, które są w Panu Bogu. Pochłaniaj to wszystko, jaki jest niesamowity Pan Bóg. Zrób wszystko, żeby to, kim jest Pan Bóg, naprawdę napełniło ciebie. I wtedy stanie się bardzo dziwna rzecz. Bo wtedy nie ty będziesz musiał się starać o swoje pragnienie, ale Pan Bóg spełni twoje pragnienie serca. Widzicie, jak niesamowity paradoks. Świat mówi tylko wtedy, gdy ty się napniesz, tylko wtedy, gdy ty zrobisz wszystko, to wtedy to się stanie. A Pan Bóg mówi, ja ci daję obietnicę. Staraj się o to. Szukaj tego, co w górze. Napełniaj swoje myśli tym, co w górze. Napełniaj swoje słowo tym, co w górze. Napełniaj swoje uczucia tym, co w górze. I napełniaj samego siebie tym, co w górze, tym, co od Boga. A wtedy spełnią się twoje największe pragnienia. To, co jest w twoim sercu. Okaże się, że Pan Bóg daje ci niesamowite dla tego zaspokojenie. Bo Pan Bóg się troszczy o tych, którzy swoją tożsamość ukryli w Nim. Bo Pan Bóg jest tym, który w szczególny sposób mówi o tych, którzy ukryli swoje pragnienie w Nim. Pan Bóg daje niesamowitą odpowiedź na to, ile jesteśmy warci. I ta odpowiedź jest taka, w pewien sposób taka nie wprost. Musimy ją troszkę tak odpakować. To jest w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale i w 25 wierszu. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. Ten tekst mówi nam o wartości, jaką ma nasze życie, mamy my przed Bogiem. Cały świat nie jest wystarczający, żeby zapłacić za nas. Jeśli stracimy siebie, a zdobędziemy cały świat, to i tak wyjdzie na minus. Pan Bóg mówi, choćbyś oddał cały świat za siebie, to i tak wyjdzie na minus. Bo jaką wartość w moich oczach ma Twoje życie? Czyli Pan Bóg jest niesamowite. Na tej ziemi żyje 7,5 miliarda ludzi, jeśli około 7,5 miliarda ludzi. Czyli Pan Bóg mówi, że każdy z nas jest ważny 7,5 miliarda, to znaczy, że ci ludzie są warci więcej niż 7,5 miliarda wszechświatów, jakie oglądamy. Wszystko, co jest, nie możemy, nie równa się wartości, jaką ma jeden człowiek w oczach Pana Boga. Niesamowite. I dlatego Pan Bóg jest tym, który spełnia skryte pragnienia naszego serca. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś cudowny, niesamowity, że Twoja łaska i Twoja miłość są większe niż to wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Panie, dziękujemy Ci za to, że też Ty chcesz, abyśmy prawdę czerpali od Ciebie, abyśmy zrozumieli samych siebie wtedy, gdy przychodzimy i gdy widzimy Ciebie, gdy Ty możesz nam mówić o sobie, gdy patrzymy na to, co w górze, gdy szukamy tego, co zgłębiamy, to, co jest w Tobie, bo tam my jesteśmy w Chrystusie ukryci. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o każdą osobę, która ma jakiś problem ze swoją tożsamością. Panie, proszę Ciebie o to, abyś Ty uspokoił nas. Dał nam ten spokój, który pochodzi z tego, że Twój Duch Święty mówi do nas, jesteś moją córką, jesteś moim synem, należysz do mnie i ja będę troszczył się o Ciebie. Panie, dzięki Ci za to. Chwała Ci. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Proszę Ciebie o to, działaj w młodych ludziach, działaj tych, którzy są starsi, Panie, działaj w dzieciach, Panie, aby nasze życie było ukryte w Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Słuchajcie, nasze spotkanie dzisiaj doszło do końca. Było wiele rzeczy, a mam nadzieję, że coś z tego spotkania zostanie w Was na dłużej i że będziecie cieszyć się tą niedzielą i następnym tygodniem, dlatego że Pan Bóg będzie z Wami.